Proszę Państwa, w Radiowej Galerii Pod Zegarem pojawia się nowa wystawa i praca artystów, którzy prezentują swoje dzieła w ramach naszego cyklu Do Pary. Tym razem zaproszenie zechcieli przyjąć pani Marta Krynicka-Orzech. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Andrzej Żygadło. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Towarzyszy nam pan profesor Marek Olszyński, współkurator cyklu Do Pary. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Który będzie nam służył szczegółową refleksją na temat twórczości zaproszonych gości. Nie wiem, czy państwo się zgodzą, czy pan profesor się też ze mną zgodzi, ale udało nam się zaprosić, skojarzyć, by nie powiedzieć skonfrontować artystów, dla których czas i pamięć stanowią bardzo ważny powód do refleksji artystycznej.
Czas, pamięć i to, co najważniejsze, pogranicze. Pogranicze kulturowe, tożsamość kulturowa pogranicza. Zarówno Marta, jak i Andrzej mają w sobie to pogranicze i jeżeli chodzi o pochodzenie ich rodzin, jeżeli chodzi o fascynację, co widać też w pracach, o których będziemy mówić. Marta ma korzenie podlasko-łemkowskie, poprzekątne kraju, a Andrzejek jest z Nadsania, tak?
Jestem z Nadsania.
Z Nadsania,
strony mamy z Rzeszowszczyzny etnograficznej od strony taty.
Zwracamy uwagę na te powiązania i konotacje, bo one się pięknie objawiają w państwa twórczości, one są istotne. Jesteście państwo takimi artystami, którzy chętnie spoglądają za siebie i może nawet częściej za siebie niż przed siebie. Nie wiem, czy za bardzo zaryzykowałem, czy też nie, panie Andrzeju.
Jest to pewna forma całości. To, co było przed nami, to, co jest dzisiaj, będzie owocować tym, co będzie jutro. Dlatego oczywiście patrząc za siebie, mamy szereg informacji o tym, kim jesteśmy teraz i możemy na tym budować refleksję, kim będziemy jutro.
Z kolei dla mnie to jest taki temat, który zgłębiam pod różnymi kątami. Ja szukam zapisu tej tajnej, ukrytej informacji, którą nosimy w sobie i staram się rozłożyć na pierwiastki to, kim jesteśmy, zarówno pod względem biologicznym, ale też tym, jak ukształtowały nas nasze geny, to, co nam rodzina przekazała, nasi przodkowie, ich historie i stąd te moje poszukiwania w przeszłości, które stanowią jakby część moich artystycznych poszukiwań tego zapisu właśnie.
Czy dlatego też w pani dziełach, które skomponowane są z różnych elementów architektury, okna się pojawiają bardzo często, albo jakieś elementy drewnianego wyposażenia dawnego mieszkania, może chyży nawet. Czy dlatego też te artefakty są takie istotne, by ten element autentyzmu się pojawiał tu i teraz, dzisiaj?
Tak, ja mam taką romantyczną też naturę. Patrząc na te przedmioty dawne, które stanowiły element wyposażenia, część domu czyjegoś, ja zawsze mam w głowie taką refleksję, jak bardzo one były istotne dla może moich przodków, czy też osób, które żyły dawniej na terenach, które są mi bliskie. Może w jakiś symboliczny sposób ta ważność, w cudzysłowie, tych przedmiotów przenosi też intencje ludzi, którzy posługiwali się tymi przedmiotami, którzy je dotykali. I dlaczego dzisiaj one stanowią na tym etapie dla wielu ludzi coś, co moglibyśmy nazwać rzeczą nieużyteczną, śmieciem, właśnie pozostałością, jakimś gratem. Jest bardzo dużo nazw na takie przedmioty, a ja staram się je przywołać ponownie w postaci dzieła artystycznego, żeby pamięć osób, które kiedyś dotykały tych przedmiotów, w ten sposób zachować.
Widok z okna jest ważnym, powiedziałbym, punktem obserwacji świata. Kantor mówił, prawda, że on w dzieciństwie spoglądał przez to jedno okno i właściwie rejestrował wszystko, co potem rezonowało w jego twórczości, co tak naprawdę wracało w jego twórczości. Okno było oknem na świat tak naprawdę.
Tak, w moim dzieciństwie też bardzo często wyglądałam przez okno. Miałam piękny widok w Beskidzie Niskim i ten obraz naprawdę mam cały czas w głowie, ten widok z mojego okna, ale okna lubię też dlatego, że stanowią one taki element przejścia. Okno to jest też rodzaj bariery. Otwierając okno możemy wpuszczać coś do swojego domu, zamykając je możemy oddzielać się od pewnych czynników zewnętrznych, zarówno w sposób taki oczywisty, ale też symboliczny, więc to okno czasem nie jest tylko taką przenośnią tego, co my chcemy zobaczyć, czy też co dostrzegamy poza tym oknem, ale właśnie taką przenośnią tego, co chcemy dopuścić do siebie lub nie dopuścić.
Okno jest bardzo filmowe i bardzo teatralne. Mówię o teatralności, by zwrócić uwagę, że twórczość pana Andrzeja Żygadły jest niezwykle teatralna. Cykl Chram jest właśnie taki bardzo wymyślono teatralno-ekspozycyjny, tak bym powiedział.
No ja tutaj pewnie bym troszeczkę jednak polemizował, dlatego że postacie, które są przedstawione w cyklu Chram, są dosłownym cytatem z materiałów ikonograficznych, które latami zbierałem, a które dotyczyły niezachowanych, drewnianych, chociaż czasem i murowanych cerkwi na obszarze pogranicza polsko-ukraińsko-łemkowskiego, a jakże również. I wycinałem z tych fotografii, mówiąc oczywiście metaforycznie, te elementy pejzażu ludzkiego i pejzażu oczywiście przyrodniczego, jednocześnie usuwając z nich te świątynie, które
zniknęły.
To, co mamy w cyklu Chram, w tej warstwie pejzażowej ze sztafarzem, jest dosłownym cytatem. Nie jest to zaaranżowana przeze mnie sytuacja, chociaż oczywiście ten element aranżacji tam się również pojawia.
Właśnie o tym myślę. Jeżeli widzę te sylwetki ludzkie, które wręcz pozują do obiektywu aparatu fotograficznego, to natychmiast myślę sobie, że ktoś tę scenę zaaranżował, w jakim sensie nad nią panuje.
Tak, oczywiście. Niejednokrotnie korzystałem z fotografii postaci, które są znane w polskiej kulturze, w polskiej historii sztuki, jak na przykład Teodor Talowski, który wykonał fotografię nieistniejącej średniowiecznej cerkwi w Uluczu, której ikonografię odkryłem. Później z kolegą Damianem Nowakiem opisaliśmy ten obiekt w szeregu artykułów naukowych. Później stało się to również dla mnie powodem do refleksji nad tym pograniczem.
Czyli malarstwo jako powód do refleksji związanej z czasem i upływającym czasem, ale jednocześnie do refleksji nad bardzo konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Tak rozumiem pańskie malarstwo?
Tak. Jak najbardziej tak. Nie wszystkie obrazy są aż tak nasycone tą historią, niektóre mniej, niektóre bardziej. Ten wspomniany obraz Chram Świętego Mikołaja w Uluczu, no, jest jednym z takich najbardziej wysyconych historycznie, dlatego że, ojejku, tu bardzo dużo musiałbym o nim mówić, ale w największym skrócie, na tym obrazie spotkali się przedstawiciele różnych stanów ówczesnych, zarówno szlachta, duchowieństwo, miejscowi chłopi, inteligencja, która przyjechała z Lwowa dokumentować średniowieczną cerkiew, która później została rozebrana, żeby ustąpiła miejsca nowej. Te postacie stanęły w jednym miejscu przed tą świątynią, która ma zostać zniszczona, tuż przed wybuchem straszliwego konfliktu polsko-ukraińskiego.
Nie przypadkiem też tytuły pańskich obrazów bardzo często odnoszą do konkretnych dat, roku, w którym coś się wydarzyło, coś zmieniło rzeczywistość.
Te daty są nawiązaniem do czasu, w którym dana fotografia została wykonana. Ja nie uciekam od tego, że to jest konkretny cytat z konkretnej rzeczywistości. W tytułach staram się umieścić coś w rodzaju mapy, po której widz mógłby się poruszać, jeżeli będzie chciał te wszystkie konteksty sobie znaleźć, więc staram się to robić.
Malarstwo ma i takie aspiracje, panie profesorze.
Tak, malarstwo ma takie aspiracje, ale tutaj nie można pominąć wątku różnic stylistycznych i warsztatowych, bo to jest bardzo ważne w tym zestawie, który generalnie mówi o tym samym właśnie, o kulturze pogranicza, o tożsamości kulturowej, o inspiracji, ale bardzo fajne jest to, że zarówno Marta, która jakby dopiero szuka technologii, czy właśnie techniki wykonania tych prac, gdzie robi malarstwo, ale robi też grafikę, robi fotografię, zresztą bardzo piękną. I z tego wszystkiego buduje fajną opowieść o swojej fascynacji pograniczem, tożsamością. Widać jeszcze zróżnicowanie stylistyczne. W wypadku Andrzeja trzeba powiedzieć o tym, że Andrzej jest nie tylko absolwentem malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale również Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki. Andrzej dzięki temu, to jest rzadkość z tego co wiem, zwłaszcza w młodym pokoleniu, sam sobie przygotowuje płótna, sam je gruntuje i później metodą punkcikową, jakbyście Państwo zobaczyli te jego ilustracje zwłaszcza, gdzie tutaj widać tą cierpliwość konserwatora zabytków, który sobie punktuje. I co jest fajne? Ja generalnie nie lubię fotorealizmu. Uważam, że ściganie się z aparatem fotograficznym nie ma sensu. W wypadku Andrzeja, gdzie on ten fotorealizm przetwarza, dokładał do tego swoją ciekawą paletę. On ma bardzo, bardzo taką rozpoznawalną paletę malarską. Używa bardzo ograniczonej palety malarskiej. I to jego precyzyjne, detaliczne robienie miniaturek, gdy się Państwo zobaczyli obrazy prawie matejkowskie, jak się mówi w naszej branży, duże formaty, i tam malusieńkie postaci, które mają grymasy twarzy. I Andrzejek to wszystko cierpliwie, z róweczką, podejrzewam, sobie tam właśnie punktuje.
No różnie to bywa, czasem małym pędzlem, czasem większym, ale jeśli miałbym odrobinę rozwinąć tą bardzo trafną obserwację Marka dotyczącą mojego malarstwa, chciałbym do tego dodać, że ta drobiazgowość, która zwykle umieszczona jest w dolnej partii obrazu, kontrowana jest dużymi, pustymi przestrzeniami.
Oddechem, powiedziałbym.
Dokładnie tak. I ten kontrast jednego z drugim ma powodować ten finalny, nazwalibyśmy to roboczo, efekt.
Powiedzieliśmy o kolejnej profesji Andrzeja Żygadły, to powiedzmy także, że pierwszą profesją Marty Krynickiej-Orzech jest biologia.
Tak, dokładnie. To był mój pierwszy wybór uczelni. To Uniwersytet Rzeszowski, kierunek biologia ze specjalnością biologia eksperymentalna. Już na drugim roku podjęłam studia też na drugim kierunku, czyli właśnie kierunku artystycznym naszego uniwersytetu. I cieszę się, że zdecydowałam się, choć nie było to takie oczywiste dla mnie, czy ja sobie poradzę, czy dwa kierunki to jest, i to odległe od siebie, czy to jest coś, co da się zrobić, bo i jeden, i drugi to są oczywiście kierunki wymagające, gdzie trzeba poświęcić czas i energię. Było to bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie życiowe, a jednocześnie nauczyło mnie dużej dyscypliny, zagospodarowania czasem i właśnie tych poszukiwań, ponieważ Marek wspomniał, że ja szukam swojej formy, ale ja jej szukam nie tylko dlatego, że może ona nie jest jeszcze tak doskonała jak u Andrzeja. Ja szukam tej formy, ponieważ biologia nauczyła mnie, zwłaszcza ta eksperymentalna, tej dociekliwości. Ja jestem po prostu ciekawa, co ja mogę zrobić w innej technice, jaki będzie efekt tego mojego poszukiwania, czy to może będzie ciekawsze niż to, co zrobiłam dotychczas. I mam w sobie tą niecierpliwość. Ja nie mam jakby potrzeby zgłębiania wszystkiego tak dosadnie, do samego dna, że ja będę perfekcjonistką w jakiejś technice malarskiej. Ja po prostu potrzebuję tego elementu zaskoczenia, że spróbuję nowego sposobu tworzenia i to daje mi tą głęboką satysfakcję
artystyczną. Ja bym powiedział, że tak, ciekawość naukowca, badacza, biologa, absolutnie, ale też pewnego rodzaju taka otwartość na świat, odwaga poszukiwania. Tak.
Tak. Nie wiem, czy się Marta nie obrazi, ale nazwałbym to twórczym ADHD, ponieważ ona oprócz prowadzenia wspaniałej firmy zajmuje się również z powodzeniem stowarzyszeniem Inspirujemy, które założyła, do którego mam przyjemność należeć, które robi niesamowite projekty, między innymi współtworzyliśmy wspólnie, ale jeszcze nie pod szyldem, nie pod egidą tego stowarzyszenia, bo to jest świeża sprawa, Wemar, z którego powstał teraz Mailer, który jeszcze w Rzeszowie można oglądać. Są warsztaty z dziećmi bardzo udane i Marta to wszystko potrafi dzięki również wsparciu męża Tomka zrobić i według mnie jej wszechstronność działania, taka właśnie prospołeczna postawa, budowania struktur, które wspierają, promują kulturę wysoką, jest bardzo fajna.
Marku, jak już wspominasz o projekcie MailArt, to chciałam zaprosić w naszym imieniu jako koordynatorów tego projektu, również w imieniu Ani Steligi i Barbary Hubert, chcieliśmy zaprosić do odwiedzenia wystawy, która pojawi się już 13 czerwca w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku. Właśnie MailArt będzie prezentowany i to w bardzo ciekawej konstelacji, ponieważ nie będą to tylko prace artystów profesjonalnych i studentów w kierunku artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale będą tam również prace dzieci i młodzieży, które stanowią nawiązanie do sztuki poczty, czy też do tematu pogranicza kultur. Także wystawa zapowiada się bardzo ciekawie i korzystając z okazji zapraszam serdecznie w naszym imieniu.
To ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden element, który bardzo moim zdaniem różnicuje panią Martę i pana Andrzeja Żygadły. To znaczy zupełnie inaczej podchodzą do pejzażu. Pejzaż jest dla was ważny, ale to są kompletnie inne światy. Pani Marta tworzy nasycone, mocno kolorystycznie kontrastowe, odważne w barwie pejzaże. Pejzaże pana Andrzeja Żygadły są monochromatyczne, są kontemplacyjno-senne nawet.
Ta kontemplacyjność jest wpisana w charakter tych prac, ja chciałbym, żeby widz się w nich rozgościł, żeby chciał w nich posiedzieć i chciałbym mu dać taką możliwość.
Ja myślę, że te pejzaże, te prace, te obrazy powodują, że człowiek się zatrzymuje. Szuka, wchodzi coraz głębiej. Ja złapałem się na takiej dolegliwości, gdy patrzyłem na pańskie obrazy.
Bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście ja maluję obrazy takie, jakie sam chciałbym oglądać. To znaczy to, co chciałbym mieć u siebie na ścianie i sobie na to patrzeć, no to to maluję. I te obrazy są właśnie takie, dlatego że ja lubię długo się patrzeć na obraz i tak się w nim rozgościć.
A ja mam wrażenie, że pani Marta lubi wstrząsnąć widzem.
Tak, tak. Dla mnie pejzaż, to znaczy może nie tak wstrząsnąć, ale o pejzażu myślę jako o punkcie wyjścia, ale jest to dla mnie jakaś przestrzeń emocjonalna. Próbowałam oczywiście takich sposobów tworzenia, że przywoływałam dosłownie pejzaż, który znam, ale te prace wydawały mi się troszkę tak, jak Marek mówi, próbą konkurowania ze zdjęciem i odrzuciłam w ogóle w moim przypadku taką formę. Zaczęłam myśleć o pejzażu, o jakiejś przestrzeni, w której pojawiły się pewne emocje i ja przywołuję raczej moje emocje, które w jakiś sposób wiążę z danym pejzażem. Andrzej mówi, że to jest ekspresja, ponieważ jest kuratorem wystawy, którą stworzyłyśmy z Basią Hubert. Ufam, że nasz kurator wie, jak nazwać to moje malarstwo, więc jest to tak, rodzaj ekspresji i myślę o tym w ten sposób i podoba mi się ta myśl. Staram się właśnie przywołać taką energię jakichś miejsc, które sobie zapamiętałam, niekoniecznie no to,
ale
to miejsce.
Ale taka sprawa, Andrzej jest bardziej liryczny, nostalgiczny, jeżeli trzeba byłoby szukać jakichś określeń, a Marta jest bardziej wyrazista. Ekspresyjna, ale tutaj też charakter odmienny pisma, który już jest rozpoznawalny zarówno w Marty pracach, jak i w pracach Andrzeja, wynika z tego, że oni mają jakby odwagę wypowiadać się w swoim imieniu. Tutaj nie chodzi o jakieś mody, czy jakieś style, które są na topie, tylko po prostu stwierdzili, że ten świat, który mają wyrazić, musi być odpowiednio warsztatowo wyprodukowany, mówiąc dosadnie, i dzięki temu te prace są takie spójne, są szczere, ponieważ to jest w pewien sposób ich lustro i to jest najpiękniejsze.
Skupiliśmy się tylko na kilku aspektach twórczości Marty Krynickiej, Jorzech i Andrzeja Żygadły. Zachęcam Państwa, by spojrzeć na pracę artystów na naszej stronie internetowej, bo tam prezentujemy nieco większy wachlarz możliwości i talentów. Ale jednocześnie zapraszamy Państwa do naszej galerii pod zegarem, gdzie zaledwie jedną pracę pana Andrzeja i zaledwie dwie prace pani Marty pokazujemy. Proszę też spojrzeć, jak one pięknie z sobą rozmawiają.
One ze sobą synchronizują, ale między innymi dlatego, że ich tematyka jest mocno ze sobą powiązana. Koleżanka Marta w tych pracach, które tam prezentuje, odwołuje się do swoich łemkowskich korzeni. Natomiast pracę, którą ja przedstawiam, nosi ona tytuł Derewce. Została namalowana w 2017 roku jako główny element graficzny do 70. obchodów akcji Wisła na Łemkowszczyźnie. Więc również tematycznie one mają swój wspólny mianownik.
Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była wielka przyjemność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję również panu profesorowi Markowi Olszyńskiemu.